Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich pracujących, bo my jak najbardziej pracujemy. W poniedziałek, 29 kwietnia, Wawrzyniec Szwaj audycję zrealizuje. Sławomir Orlik czeka na telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Do Sławka numer 510 37 36. Czujny 510 37 32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Cieszymy się na to spotkanie, dziękujemy za wszystkie maile, dziękujemy za telefony i prosimy o jeszcze. Będziemy mieli o czym mówić w dzisiejszej audycji, a zaczniemy od tematu związanego z majówkowymi, czy jeszcze kwietniowymi, dziś i jutro imprezami pod gołym niebem. Tym imprezom często towarzyszy alkohol i to niestety zbyt często w dużych ilościach. I o skutkach takiego picia będziemy rozmawiali, a do rozmowy zainspirowała nas stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, która apeluje do szczecinian i turystów o to, żeby jeżeli już korzystają z alkoholu, to pili z umiarem. To nasz temat numer jeden. W kontekście również tych polan harcerskich i innych biwakowych, rozrywkowych, odpoczynkowych, weekendowych wokół Szczecina, w tym nad Jeziorem Głębokim, gdzie alkohol leje się strumieniami niestety, ale nie jedyny. Będziemy także rozmawiać o kotach bezdomnych. Te koty mają opiekunów, a opiekunowie skarżą się na bardzo wyśrubowane procedury, gdy chcemy tym kotom pomóc, chociażby odrobaczyć i odpchlić. Okazuje się, że takie dzikie zwierzaki, do których trudno podejść, trzeba dowieść na miejsce odpchlania i odrobaczania. Mało tego, powinny być zaczipowane albo trzeba je zaczipować. Jak mają to zrobić starsze osoby, które same mają często kłopot z poruszaniem się, a co dopiero złapać dzikiego właściwie kota? O tym będziemy rozmawiali około 12:20. Potem wrócimy do tematu, bo rezonuje pod naszym czujnym telefonem, do tematu działki pomiędzy ulicami Aleją Wojska Polskiego i ulicą Monte Cassino i Królowej Korony Polskiej. Tam na tyłach zabudowy są dwie działki. No i miasto wystawia je na sprzedaż, a z tych działek dotąd korzystali okoliczni mieszkańcy. Nie zgadzają się na nową zabudowę. No a my porozmawiamy o tym dzisiaj nieco więcej, bo warto. Czy miasto powinno się rozbudowywać tam, gdzie może, czy też pozostawiać takie enklawy zieleni, nie dla wszystkich dostępnej, co prawda, gdzieś tam pomiędzy budynkami. To nasz temat numer, niech policzę, raz, dwa, trzy. I numer cztery to będzie parkowanie. Tym razem nie w Szczecinie, a pod Urzędem Miejskim w Świnoujściu. Tam okazuje się, że ktoś korzysta z aplikacji do strefy płatnego parkowania świnoujskiej, to tam nie skorzysta. No i o tym przekonał się srodze nasz słuchacz, ponieważ musiał zapłacić wysoki mandat. No ale pytanie, czy tak być powinno, że pod Urzędem Miasta nie można skorzystać z aplikacji? Czy może coś się zmieni i na aplikację będzie można także wnosić opłaty za parkowanie pod Urzędem Miasta Świnoujskim? Zobaczymy. Rozmowa około 12:45 na naszej antenie. A teraz o honorowym oddawaniu krwi. Krew, dar życia. Wydaje się to banałem, ale to prawda. Posłuchajmy.
Witam. Jestem ze Szczecina, stała słuchaczka. Jestem honorowym dawcą krwi. Tyle się mówi, że krwi jest mało, że trzeba oddawać. W czwartek chciałam oddać krew, gdyż oddaję regularnie w stacji przy Piotra Skargi. Już nie pierwszy raz odmówiono mi, gdyż wisi informacja, że danej grupy krwi do odwołania się nie przyjmuje. Udałam się na Wojska Polskiego, tam pobrano krew. Jednak czas oczekiwania to 5 godzin, gdyż oczekiwało bardzo dużo krwiodawców. Proszę o wyjaśnienie sytuacji. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Chcemy wyjaśnić tę sytuację w jutrzejszym programie. Podejrzewamy, że ta gigantyczna kolejka, 5 godzin oczekiwania na oddanie krwi w czwartek, wynika stąd, że osoby, które oddadzą krew w czwartek, mają 2 dni wolnego. Czwartek i piątek właśnie. No i taki przedłużony weekend. Ale sprawdzimy, być może są możliwości usprawnienia tej procedury oddawania krwi. Jednak dziękujemy pani za cierpliwość i za to, że pani czekała tak długo, aby krew oddać. A teraz temat jak najbardziej aktualny w długi, długi weekend i w biwakowanie. Nieraz biwakowanie odbywa się w tle z takimi odpadami.
Dzień dobry. Moje imię Alfred i chciałbym zwrócić uwagę, żeby Szanowne Radio ogłosiło temat tych odpadów wyrzucanych przez ludzi do Puszczy Bukowej. Jechałem dzisiaj o godzinie 16.30 ulicą Radosną, Starą Radosną, tam po bruku z tyłu za panoramą. Ktoś szanowny, jakiś mieszkaniec albo przyjezdny, nie wiem, bo to na jedną osobę nie dałoby rady, wystawił do lasu obok parku rezerwatu zdroje lodówkę, piekarnik, pralkę i kuchnię. I stoją te cztery elementy wystawione, to jest naprawdę chamstwo. Są ekoporty, są złomowiska i jeżeli tak daleko tam zawiózł pod górę, to równie dobrze mógł to na dole zostawić w ekoporcie. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy. No zdumiewające, tym bardziej, że teraz nie brakuje firm, które zabiorą od nas taki zużyty sprzęt RTV, AGD i to z pocałowaniem ręki, bo tam coś wykręcą, coś sprzedadzą, więc naprawdę, naprawdę dziwimy się takim, którzy jeszcze wyrzucają śmieci do lasu, ale okazuje się, że wiernych tej negatywnej tradycji nie brakuje. Dziękujemy za ten sygnał. Swoją drogą zapukamy do Lasów Gryfińskich, czyli do Nadleśnictwa Gryfino. Jak to jest w tym lesie z odpadami? Czy coś drgnęło w ostatnich latach i jest lepiej? Czy wręcz przeciwnie, gorzej? A propos ekoportów, no właśnie, rozmawialiśmy przy okazji świąt Wielkiej Nocy o ekoportach i o tym, że były zamknięte chociażby w sobotę przed Wielkanocą. I tutaj mamy znowu komunikat odnoszący się do szczecińskich ekoportów. Ze względu na zmiany w funkcjonowaniu ekoportów w okresie 1-4 maja prosimy o wcześniejsze zaplanowanie wizyty. No to słuchacze, proszę brać coś do pisania i notować. W związku ze świętami 1 i 3 maja wszystkie ekoporty będą w te dni nieczynne. No, rozumiemy, ale 2 maja zapraszamy. O, dobrze. Zapraszamy 2 maja w godzinach 9-19 do ekoportów przy ulicy Harcerzy Arkońskiej, Taczaka oraz Leszczynowej. Powtarzam, czynne będą Harcerzy Arkońskiej, Taczaka oraz Leszczynowa 9-19. Pozostałe obiekty będą nieczynne. No i tutaj już chciałem się ucieszyć, że w sobotę, bo wydaje się, że po 3 maja w piątek będą otwarte przynajmniej 1, 2 albo 3 ekoporty, ale nie, w sobotę 4 maja wszystkie ekoporty będą nieczynne, więc uwaga, remontujący wszystkich krajów, nie macie szans 4, a tym bardziej 5 maja w niedzielę, żeby to, co wam po remoncie zostanie, wywieźć do ekoportu. Niestety. 12.12, nie podoba nam się taka praktyka, powinien być przynajmniej jeden w sobotę czynny. Okazuje się, że się nie da, a my myślimy, że się da. 12.12, czas reakcji. Teraz wracamy do sprawy rejestracji auta. Słuchacz się skarżył, że zarejestrować auto, czy w ogóle wykonać jakieś procedury, zapisać się do Urzędu Miasta Szczecin jest strasznie trudno w tej sprawie. Słuchaczka z kolei zadzwoniła, że bardzo łatwo. A ten słuchacz?
Tu Maciej, stały słuchacz z tej strony, ze Szczecina. W lutym, 2 tygodnie przed badaniem technicznym swojego auta, musiałem wymienić dowód rejestracyjny. Proszę mi wierzyć bądź nie, 2 tygodnie, bo wiem, jak już to działa od dłuższego czasu, 2 tygodnie czatowałem niemalże każdej porze dnia i nocy, co godzinę, co 2, co 3, co 4 godziny sprawdzałem, czy to w nocy nawet, czy to w dzień, czy są jakiekolwiek numerki, żeby zarejestrować się, po prostu żeby wymienić ten dowód już z gotowym, wypisanym blankietem i tak dalej. W końcu 2 dni przed, w końcu się wkurzyłem, wziąłem numerek, który jakby dawał możliwość tylko odbioru tego dowodu, ale nie wypełnienia, ponieważ tamte niestety były cały czas niedostępne dla zaględa zwykłego człowieka. W końcu wziąłem ten numerek, podszedłem do okienka. Pani powiedziała, że ten numerek, który mam, niestety nie jest przeznaczony do wypełniania tego blankietu. Ja mówię, no ale co ja mam zrobić, jak ja naprawdę czatowałem tyle czasu właśnie na stronie internetowej, a dodzwonić się nie było zbytnio jak. Pani powiedziała, że okej, ona to wymieni, ale na przyszłość prosiłabym, żeby jednak pobierano tamten drugi numerek. No ale co z tego, skoro na internecie nie idzie sobie zamówić takiej wizyty, a jeździ codziennie pod urząd miejski, no trochę mija się z celem, nieprawdaż? Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
Dziękujemy. Zbieramy kronikę oczekiwania albo nieoczekiwania. Przypomnę jeszcze raz telefon od słuchaczki, która nie musiała czekać, do spraw związanych z zarejestracją, wyrejestrowaniem, przerejestrowaniem samochodu i tym podobne. 12.14, teraz głównym bohaterem będą trytytki. Tak, trytytki, a w tle wybory samorządowe. Napisał do nas pan Łukasz. Miałem napisać tuż po wyborach, ale z braku czasu i wielu innych obowiązków nie udało mi się tego dokonać wcześniej. Piszę, ponieważ przez ostatnie kilka dni rozmawiałem ze znajomymi i rodziną, którzy mieli podobne wnioski i negatywne wrażenie, jak zostały uprzątnięte, a ja dodam raczej nieuprzątnięte, wszelkie plakaty czy też ślady po plakatach po wyborach. Głównie chodzi o przejście kładką przy samym Manhattanie. W tym właśnie miejscu było bardzo dużo plakatów wszelkiej maści polityków z różnych ugrupowań. Problem, jaki się pojawił, zaistniał w dniu, w którym ktoś stwierdził, iż należy uprzątnąć niepotrzebne plakaty po wyborach. Nie wiem, kto ani komu zlecił wykonanie tak prostej pracy, jednakże widać było, iż ta praca bardzo skomplikowana i bardzo ciężka, ponieważ osoby, które dokonywały uprzątnięcia już niepotrzebnych plakatów, miały zbyt duży problem ze zorganizowaniem, wyszło, sobie prawidłowego sprzątania. Pisząc najprościej, pozostawili po sobie wielki bałagan, który można było widzieć przez kilkanaście dni na chodnikach, ulicach czy trawnikach. Wszędzie walały się opaski zaciskowe, tak zwane trytytki. Jak można było zachować się w tak prostacki sposób, aby nie pozbierać wszystkich opasek przy zdejmowaniu plakatów wyborczych? Cała kładka i jej okolice wyglądały, jakby ktoś rozsypał tam reklamówkę opasek. W wielu miejscach opaski zostały na ogrodzeniach, gdyż nawet tam nie chciało się nikomu ich pozbierać do jednorazów, aby wyrzucić je do kubła na odpady plastikowe. Tak, drogi słuchaczu, dowiemy się, kto był odpowiedzialny za sprzątanie plakatów i czy ktoś tę pracę odebrał, ktoś ze strony miasta, i damy panu znać. Dziękujemy bardzo, to jest czas reakcji. Nie wiem, czy mamy gościa przy naszym telefonie. Tak, jest gość. W takim razie będziemy teraz rozmawiać o naszym wypoczynku. Oby był to świadomy i udany wypoczynek. A przy telefonie pani dr Teresa Zalewska, psychiatra, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Przede mną stanowisko, apel lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie. I tutaj jest taki nagłówek. Niech to nie będzie alkomajówka. Im więcej mamy dni wolnego, tym więcej pijemy. No właśnie, pani doktor, dyskonty kuszą nas różnymi promocjami. Kup 4 butelki jakiegoś napitku z alkoholem, to 4 dostaniesz gratis. Pełno takich różnych promocji. No i niestety pełno znaków tego alkoholizowania się pod chmurką. Bałagan, palenie ognisk w miejscach niedozwolonych, różne wykroczenia, ale także przestępstwa. Czy pani w ogóle wierzy w to, że można bawić się, wypoczywać na łonie natury, przy ognisku, przy grillu w sposób kulturalny, bez alkoholu albo z małą ilością?
Oczywiście, że wierzę trzeba ten styl wypoczynku, ten styl świętowania, ten styl radości wspólnej, towarzyskiej po prostu promować równolegle, a nawet można by powiedzieć mocniej, w stosunku do promocji, jakie organizują nam sieci dyskontowe, bo to dzieje się już od dawna. Z tym trudno jest walczyć. Bardzo dobrze wyczuwają możliwości sprzedaży większej ilości alkoholu sieci handlowe i należy dać temu odpór i cieszę się, że zauważyłam, że coraz więcej osób planuje sobie wypoczynek w majówkę i stara się wypoczywać na trzeźwo.
Stara się wypoczywać na trzeźwo. Rośnie także sprzedaż bezalkoholowych, czy to piw, czy to wina, i to także cieszy. Statystycznie jednak nawet niestety 50% budżetu, jaki mamy przeznaczony na wypoczynek majówkowy, wskazują sondaże, wydamy na alkohol. I to są przerażające statystyki. My przyzwyczailiśmy się, pani doktor, do tego, że gdy mówimy o alkoholu, to mówimy o tym, że szkodzi na wątrobę, ale szkodzi także naszemu mózgowi, prawda? Powiedzmy o tym nieco więcej, bo wiemy, że pierwsze 2 godziny po wypiciu alkoholu to wydzielają się nam endorfiny, serotonina i w ogóle jesteśmy szczęśliwi, ale potem już to tak różowo nie wygląda.
Tak, oczywiście. Alkohol działa przede wszystkim na mózg, na wątrobę w dalszej kolejności, ponieważ to, co pan redaktor powiedział, że jeśli czujemy się radośnie, jeśli czujemy się wyluzowani, bardziej rozmowni, bardziej towarzyscy, to jest to działanie alkoholu, takie początkowe, polegające na tym, że powoduje on zahamowanie hamowania. W naszym układzie nerwowym są pewne mechanizmy, które jakby wzmagają naszą kontrolę. Więc jeśli tą kontrolę zahamujemy, to czujemy się bardziej odstresowani, wyluzowani. I może można powiedzieć, że to jest efekt pozytywny. I właśnie dla tego efektu najczęściej ludzie sięgają po alkohol. Ale alkohol jest tego typu substancją, że on uzależnia. On jeśli spowoduje wyrzut endorfin, dopaminy, to on później również zachęci nas, żeby po raz kolejny sięgnąć po ten alkohol. I jeśli będziemy tak permanentnie sięgać, to będziemy po prostu sobie też zwiększać ilość tego alkoholu. I proszę zobaczyć, jak to można dobrze prześledzić w przypadku promili, jakie mamy, 0,2 promila alkoholu w powietrzu wydychanym, to jesteśmy uradowani. 0,5 promila, 1 promil uradowani, weseli, a od 2 promili do 3 promili już się zaczyna mowa bełkotliwa, zataczanie, już się zaczyna senność. I tak naprawdę osoba, która dotychczas nie piła, nie jest uzależniona od alkoholu przy 3,5 promila, ona już zasypia. Więc co to robi? Alkohol spowodował senność, śpiączkę, czyli można powiedzieć takie znieczulenie mózgu, że mózg zapada w musowy sen. A to jest niewiele, od 0,2 promila do 3,5 promila. A promile, to proszę sobie uświadomić, drodzy słuchacze, też, to jest 1/1000 część. Więc jest to naprawdę niewielka granica, gdzie ten alkohol bardzo w sposób silny, toksyczny działa na nasz mózg.
Czy alkohol jest antydepresantem, czy depresantem?
Tak, alkohol jest, nie jest, nie, o, tu można w ten sposób powiedzieć, pospieszyłam się, alkohol nie jest żadnym lekiem antydepresyjnym. Natomiast, ponieważ on rozwesela, rozluźnia, niweluje złe emocje typu smutek, złość, lęk, to on jest bardzo często wykorzystywany jako lek przeciwdepresyjny. Jako lek na smutek i jako lek na sen.
Ale jakie ma konsekwencje takie właśnie stosowanie takiego antydepresantu, którym w gruncie rzeczy alkohol nie jest, bo potem jest jeszcze bardziej smutno i źle?
Oczywiście, że stosowanie takiego antydepresantu powoduje, że po pierwsze pogłębiamy depresję, po drugie, bo w konsekwencji po takim leczeniu się alkoholem następują takie przemiany w układzie nerwowym, że ta depresja się pogłębia, poczucie winy się pojawia, zaniedbujemy swoje obowiązki, pojawia się gorszy sen po alkoholu, bo ten sen po alkoholu nie jest to samy ze snem fizjologicznym. I oddalamy również potrzebę leczenia się u specjalisty, bądź też no, jakiejś innej jeszcze pracy psychologicznej nad depresją, która ewentualnie mogłaby nas nękać. Bardzo często przychodzą do mnie pacjenci, którzy mówią, że pierwszym lekarstwem, który sięgnęli, to była lampka wina, to była piwo, to były drinki i systematycznie pite od co najmniej pół roku jakoś uprzytomniły im, że nie, to nie tędy droga, żeby w ten sposób się leczyć alkoholem, tylko zdecydowali się na wizytę, na poradę lekarską.
Pani doktor, tam gdzie pani jest i z nami rozmawia, wieje wiatr, bo słyszymy takie uderzenie jakby wiatru w mikrofon pani słuchawki telefonicznej czy telefonu.
Nie, nie wieje wiatr.
O, aha, no to dobrze.
Ten, za blisko.
Teraz jest lepiej. O, może tak, za blisko po prostu usta miała pani mikrofonu. Pani doktor, no mam nadzieję, że ten apel nie jest wołaniem na puszczy, głosem wołającego na puszczy, że no rozsądnie, jeżeli już ten alkohol ma być, no to w bardzo mikrych ilościach.
Alkohol jak najbardziej może być w naszym życiu. Ważne jest, żeby zwracać na to uwagę, jak dużo się pije. Czy to picie jest regularne, czy to picie jest takie nawykowe, czy jest to picie w samotności i czy jest to picie dla ukojenia emocji. Bo jeśli wkradają się takie elementy, to zwróćmy uwagę, czy na pewno jesteśmy na dobrej drodze. Ja jestem jak najbardziej daleka od jakiejś prohibicji, od jakiejś abstynencji całkowitej, choć wiele osób właśnie już w tym kierunku też myśli, że chcą jakby trzeźwo żyć, chcą przeżywać wszystkie chwile, nawet te smutne, nawet te złe, również na trzeźwo. Nie chcą koić siebie w alkoholu, ale mam świadomość, że on będzie, mam świadomość, że jest też jakąś taką obyczajową i społeczną naszą kulturą. Więc niech pijmy po prostu w sposób świadomy.
Pijmy w sposób
alkoholem, ale
świadomy.
Nie wprowadzajmy się w uzależnienie.
Także na tych wszystkich polanach rekreacyjnych wokół Szczecina. No, co to jest, pani doktor, że niektórzy jak się napiją, to po prostu rozum im odbiera?
To tak, pan redaktor sobie odpowiedział, że właśnie w ten sposób alkohol działa na układ nerwowy. Ja to bardzo często pacjentom porównywuję, jak działa alkohol do takiej metafory samochodu. No wiadomo jest, że jeśli wsiadamy do samochodu, musimy mieć ten samochód sprawny, ale najważniejszą rzeczą musimy mieć sprawne hamulce, bo jeśli hamulce są niesprawne, to nie wsiadamy do takiego samochodu. Natomiast alkohol w naszym układzie nerwowym właśnie jakby kasuje te hamulce, rozluźnia te hamulce. W związku z tym pijąc jesteśmy podobni do samochodu jeżdżącego z niesprawnymi hamulcami.
Sprawdzajmy swoje hamulce. Bardzo dziękuję pani dr Teresa Zalewska, psychiatra, psychoterapeuta. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich.
Powtórzę, że mam nadzieję, że to nie jest głos wołającego na puszczy, że ktoś może wysłucha naszych apeli po to, żeby się po prostu bawić ładnie, kulturalnie, żeby zabierać z tych polan rekreacyjnych śmieci ze sobą. A propos polan rekreacyjnych, jutro w czasie reakcji rozmowa z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie na temat zabezpieczenia tych polan rekreacyjnych, bo jak napisał słusznie jeden ze słuchaczy, tam patrole Straży Miejskiej na nic się zdadzą, tam potrzeba bardziej mundurowej służby, a taką bardziej mundurową służbą jest policja, również z bronią, to często dopiero budzi respekt, nie we wszystkich niestety, którzy zachowują się w sposób nieodpowiedni. Więc zobaczymy, jak to zabezpieczenie będzie się przedstawiało w ten długi już majowy weekend. No 1 maja jest w środę, czyli jeszcze jutro 30 kwietnia. To jest czas reakcji. Za chwilę kolejny gość, ale wcześniej uwaga do interwencji, pewnej interwencji Straży Miejskie, ale to już jakiś czas od niej minął.
Dzień dobry, Andrzej ze Szczecina, stały słuchacz. Mam takie pytanie do pani rzecznik Straży Miejskiej. Dzwoniłem kilkakrotnie odnośnie samochodu, który stał na ulicy Królowej Jadwigi. Panowie w środku sobie spali i on od godziny 8 gdzieś do 12 chowarczał. No, pani ze Straży Miejskiej dyżurna skierowała mnie na 112, bo oni nie mają uprawnień do tego, żeby zwrócić uwagę, czy skasować klienta za to, że samochód chodzi. Na 112 zadzwoniłem, to pani mnie zapytała, czym warczy ten samochód. No i tyle załatwiłem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Czym warczy ten samochód? No, silnikiem warczy samochód, natomiast my zawsze wiedzieliśmy, że strażnicy miejscy nie mają prawa interweniować wobec pojazdów, które są w ruchu. Natomiast samochód, który stoi, ma włączony silnik, nam wydaje się, że taka interwencja powinna być. Gdyby pan był tak miły, zadzwonił do nas jeszcze raz i powiedział, kiedy pan dzwonił do tej Straży Miejskiej, kiedy to zdarzenie miało miejsce, to nam ułatwi wyjaśnienie tej sytuacji. Także informacje dla innych. Czy samochód z włączonym silnikiem, stojący wiele godzin, to jest podstawa do interwencji dla Straży Miejskiej, czy tylko i wyłącznie dla Policji, czy też Inspekcji Transportu Drogowego. To jest czas reakcji, 12:29. Teraz będzie o zwierzakach. To już tydzień mija, jak apelowaliśmy o klatki kennelowe, czyli takie klatki, w których mogą przebywać zwierzęta w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. To są potrzebne i dla psów, i dla kotów te klatki, żeby podczas leczenia te zwierzaki mogły tam być. I w tej sprawie zadzwonił słuchacz.
Mariusz z tej strony, z Polic. Może miasto w końcu wzięłoby, wprowadziło podatek albo wznowiło ten podatek od piesków, od kotów, czy tam od wszystkich innych zwierzątek, które trzeba by było opłacać, a nie prosić ludzi o 1,5% podatku, skoro ktoś ma, nie wiem, 2-3 psy i wyprowadza je na miasto i nie sprząta po sobie, no to może stąd by też był pieniądz na znalezienie właśnie ludzi do tego, żeby schodzili, sprzątali, skoro ludzie po sobie nie sprzątają, a przede wszystkim byłyby pieniądze na to, żeby można było pomóc schroniskom. Ale jeżeli miasto zlikwidowało taki podatek i ludzie mają psy, nie wiem, całe stada, rozmnażają legalnie, nielegalnie, nikt tego nie kontroluje kompletnie, no to jest jak jest. Może z powrotem niech wprowadzą ten podatek. Od pieska tyle, ile się należy. Każdy drugi piesek czy trzeci piesek, podwójna ilość podatku, jak najbardziej. Wtedy na wszystko byłoby pieniądze. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę, jeżeli chodzi o podatek za psy, został on zniesiony, dlatego że ściągalność była bardzo, ale to bardzo niska. Nie miał kto tego egzekwować, a konkretnie dokonać egzekucji od tych, którzy nie płacili tego podatku, więc postanowiono to znieść. Inną sprawą jest efektywność Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o sprzątanie po swoich pupilach. Jest z tym coraz lepiej, ale jeszcze dużo, dużo przed nami. Ale przy naszym telefonie gość, pani Karolina Winter-Zielińska, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy po naszym apelu w czasie reakcji emitowanym, że potrzebne są klatki kennelowe, ktoś się zgłosił? Pojawiły się jakieś sygnały wsparcia?
Tak, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować. Otrzymaliśmy pomoc. Oczywiście nadal klatek brakuje, apel jest aktualny, ale częściowo te potrzeby, te najpilniejsze, priorytetowe zostały na chwilę obecną zabezpieczone. Także serdecznie dziękujemy za pomoc.
Dziękujemy za pomoc, a teraz posłuchajmy telefonu od naszego stałego, wiernego słuchacza, pana Zdzisława.
Dzień dobry, stały słuchacz Zdzisław. Opiekuję się wraz z małżonką wolno żyjącymi kotami. Mamy ich w sumie 18. Mamy legitymację, wszystko, dzięki czemu od czasu do czasu pobieramy lekarstwa za darmo na koszt Urzędu Miasta. Teraz chcieliśmy wziąć im, pokropić płynem przeciwko pchełkom oraz nakarmić lekarstwami odrobaczającymi. Strasznie chorują te stworzonka, chcieliśmy im pomóc. Nie dało rady w tozie, jest taka, odesłano nas do kociej arki. Rozmawiałem z panią z kociej arki. Jedyny warunek, żeby otrzymać te lekarstwa, to jest przynieść do siedziby tej kociej arki stworzonka, które muszą być zaczipowane. To warunki nie do spełnienia, ale tak brzmi umowa. To pytam się, kto taką umowę podpisuje, skoro nie jest ona możliwa do realizacji, a na pewno jest niemożliwa, bo nic nie złapie jednego kota, nie mówię o 18, żeby go zaczipować i nakarmić i napaszerować lekami. Pozdrawiam serdecznie.
No tak, złapanie wolno żyjącego, bezdomnego kota, a one są różne i większość jest dzika i nieufna, to graniczy z cudem. Chociaż można, ale nie ma co wymagać od starszych osób, które i tak robią wielką, dobrą robotę, bo się nimi opiekują, żeby te koty wyłapywali i przywozili. Lepiej by było podawać im na miejscu rzeczywiście do karmy, a na sierść jakieś środki przeciwko pchelne, ale z tego co wiem, pani Karolino, to w obecnych wymogach prawnych Szczecina, miasta Szczecin, jest to niemożliwe. Jednak jest tak, jak pan słuchacz mówi, prawda? Trzeba te zwierzęta przywieźć do akurat tej fundacji, do kociarki, która ma umowę z miastem i tam dopiero poddane byłyby tym zabiegom.
Tak, znaczy na wstępie tutaj warto podkreślić, że nie ma żadnych norm prawnych, które by tutaj regulowały kwestie profilaktyki przeciwpasożytniczej kotów wolnożyjących. Są to po prostu procedury, które są ustalane, narzucane przez Urząd Miasta. Urząd Miasta w tym roku właśnie w ten sposób to zorganizował, że faktycznie od opiekunów wolnożyjących kotów, którzy pod opieką czasami mają naprawdę całkiem duże stada, wymagane jest, aby koty te w celu zastosowania środków profilaktycznych przeciwko pasożytom były faktycznie dostarczone do gabinetu. Z gabinetami współpracują dwie fundacje, natomiast tutaj warto podkreślić, że są to też fundacje, które działają na zasadzie wolontariatu. Te fundacje przejęły na siebie ciężar organizacji leczenia wolnożyjących kotów w Szczecinie. Jest to obowiązek miasta, które ten obowiązek tutaj scedowało na organizacje. Organizacje robią co mogą, ale niestety mają też narzucone odgórnie pewne procedury. I tutaj niewiele mogą zrobić, chociaż jeżeli chodzi właśnie o stosowanie profilaktyki, to myślę, że mogą w imieniu każdej szczecińskiej organizacji powiedzieć, że jest to naprawdę szalenie ważna kwestia. I jeżeli chodzi o właśnie odchylenie czy odrobaczenie kotów, to tutaj procedury powinny zostać przez miasto naprawdę uproszczone. Ułatwiony powinien zostać opiekunom dostęp do takich środków i zmienione zupełnie w tym zakresie wymagania.
Domyślam się, pani Karolino, że te wymagania są wprowadzone po to, żeby nie było żadnych nadużyć, prawda? Bo w takim gabinecie w jednej czy drugiej fundacji, zależnie która ma podpisaną umowę czy stowarzyszeniu z miastem, można sprawdzić, prawda, ilość tego podanego środka, kto go pobrał, jak go zużył i tak dalej i tym podobne. Ale rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z kotami bezdomnymi, zdziczałymi, to trudno wymagać od osób starszych, żeby z tymi kotami przyjeżdżały do siedziby tej czy innej fundacji oraz stowarzyszenia. Jak to jest z tym chipowaniem? Tu akurat, jeżeli ci państwo czy ktokolwiek by przywiózł takiego kota, to zanim on będzie leczony, zanim podany mu będzie środek przeciwpchelny czy przeciwrobaczycy, rzeczywiście musi być zaczipowany, tak, żeby już ten kot był oznaczony i to jest chyba dobre, prawda?
Tak, w tym roku została wprowadzona taka nowość, że każdy wolnożyjący kot z terenu gminy miasto Szczecin, który będzie poddany zabiegowi kastracji albo leczeniu, będzie czipowany. To jest dobry kierunek. Faktycznie tutaj też być może nieco inaczej można byłoby to zorganizować, dlatego że niestety częściowo na ten cel zostały przeznaczone środki z tej samej puli, które na leczenie czy kastrację, więc wiadomo, że jeżeli do tego dochodzi koszt czipowania, to cały budżet ulega zmniejszeniu, więc tutaj też obserwujemy, jak to będzie wyglądało w skali roku. Teraz mamy koniec kwietnia, zobaczymy, jak w dalszych miesiącach, czy budżet zaplanowany na cały rok udźwignie ten pomysł. Natomiast tak, jeżeli chodzi o czipowanie, jest to dobry kierunek. Kwestia tutaj szczegółowych kwestii organizacyjnych, ale to już byłaby ewentualnie do przeanalizowania jeszcze w trakcie roku.
No, my w takim razie zapytamy miasto, czy te procedury nie powinny zostać zliberalizowane, a czy państwo wycofali się właśnie z tego rodzaju usług świadczonych za waszym pośrednictwem przez miasto, czyli właśnie odrobaczanie, odpchlanie kotów, leczenie ze względu na złożoność tych procedur i takie wymogi formalne, no, które uniemożliwiają w praktyce tę działalność?
Znaczy, jeżeli chodzi o Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, to każdego dnia jest niesiona pomoc wolnożyjącym kotom, dlatego że w Szczecinie, no niestety, ale jest wiele braków, jeżeli chodzi o potrzeby tej pomocy. No niestety organizacje, które naprawdę stają na głowie, żeby wszystkie wolnożyjące koty w Szczecinie miały zapewnioną pomoc, robią co mogą, ale no pewne rzeczy powinny być zapewnione, tak? Cały czas brakuje w Szczecinie transportu dla wolnożyjących kotów. Opiekunowie, osoby starsze, często niepełnosprawne, nie zawsze są w stanie złapać dzikiego kota, którego na co dzień dokarmiają. Nie zawsze mają opcję, żeby pojechać z nim do gabinetu. No i tutaj właśnie też patrzymy w kierunku miasta, no, żeby ten problem też rozwiązać, żeby był zapewniony transport, żeby taki opiekun mógł zadzwonić. Na chwilę obecną to my jako TOZ zapewniamy pomoc w transporcie dla takich zwierzaków. Brakuje szpitala, czyli miejsca, gdzie chore koty mogłyby przebywać w trakcie leczenia. Obecnie miasto nie zapewnia szpitala. Organizacje nie mają takich warunków lokalowych, żeby przetrzymywać zwierzęta. No i wtedy ten obowiązek, no niejako miasta, jest znowu przerzucany na opiekunów, tak? I tutaj wymagamy, żeby opiekunowie takiego kota w trakcie leczenia przetrzymywali. Jest to trudne, trzeba podawać leki. Czasami konieczne są codzienne wizyty w gabinecie. No i tutaj faktycznie też pojawia się kolejny problem. Dodatkowo są jeszcze problemy takie jak koszty zabiegów czy koszty diagnostyki, której no, miasto w żaden sposób nie refunduje. Zabiegów bardzo specjalistycznych, tak, bardzo kosztownych. No i tutaj też działają organizacje. Także no, my skupiliśmy się w tym roku na tym, czego brakuje, na największych problemach, dla których no, miasto nie znalazło rozwiązania, czyli właśnie wyjazdy na interwencje, transport chorych zwierząt, czy prowadzenie szpitala, którego no, niestety nie ma, ale no, też chcielibyśmy, aby miasto takie problemy rozwiązywało, tak aby opiekunowie i przede wszystkim zwierzaki miały bezpośrednio udzielaną pomoc, żeby te procedury były absolutnie uproszczone i po prostu no, żeby ta pomoc była udzielana sprawnie, szybko.
Pani Karolino, ale mamy piękne schronisko dla bezdomnych zwierząt. I co, tam nie ma takiego szpitala dla tych kotów bezdomnych, które są chore na przykład?
Na chwilę obecną nie ma takiego szpitala. Organizacje szczecińskie prowadzą od wielu już miesięcy rozmowy z miastem na temat tego, aby takie miejsce stworzyć. To z inicjatywy organizacji szczecińskich pojawił się pomysł, aby być może takie miejsce zostało stworzone właśnie na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, co też byłoby korzystne, gdyż na miejscu jest lekarz. No ale tutaj te nasze inicjatywy czy pomysły, no na chwilę obecną bynajmniej jeszcze nie spotkały się z aprobatą ze strony Urzędu Miasta, no ale tutaj no mam nadzieję, że temat jest otwarty i miasto pochyli się nad tym, aby jednak ten problem również rozwiązać.
My zapytamy w takim razie władze miasta, co one na to, a pani bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Karolina Winter-Zielińska, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego, serdecznie dziękujemy. Panie Zdzisławie, no wszystko to, co pan powiedział, polega na prawdzie. No niestety ma pan, to jest absurdalne, złapać dzikiego kota, który się złapać nie da, zawieść i dopiero wtedy będzie mu podany środek na robaki, czy też jakiś odpchlający. Dziwne to, nie rozumiemy tego. Trzeba to będzie zmienić, plus to, o czym mówiła pani Karolina, czyli kwestia transportu i szpitala, miejsca takiego jednego, gdzie te koty można będzie leczyć i przy tym sterylizować, bo to jest ważne, żeby się nie rozmnażały na potęgę. Trochę ich być powinno, bo my sobie nie zdajemy sprawy, jak one pomagają redukować populację gryzoni, myszy i szczurów. 12.42 to jest czas reakcji. Teraz zostawiamy zwierzaki, przechodzimy do ludzi i przechodzimy na tak taki teren, który rozciąga się pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a Monte Cassino, ograniczony ulicą Królowej Korony z jednej strony. I to jest teren zielony, gdzie za rzędami budynków, zarówno od strony Monte Cassino, jak i od strony Alei Wojska Polskiego, jest piękna zielona działka, chociaż ona geodezyjnie zdaje się, to są dwie działki. No i cóż, okazuje się, że miasto przygotowuje te działki do zbycia zgodnie z zapisami przyjętego w ubiegłym roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dopuszcza się tam zabudowę wielorodzinną, również z usługami w parterach budynku. A z tego miejsca korzystają okoliczni mieszkańcy na zasadach dzierżawy. No, mają piękne ogródki naprawdę w centrum miasta. Czy tak powinno pozostać? Przy naszym telefonie gość, pan Radosław Adamski, członek Rady Osiedla Śródmieście Północ. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I jest z nami także pan Andrzej Radziwinowicz, radny Koalicji Obywatelskiej. Kłaniamy się.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam radio słuchaczy.
Zacznijmy od pana Radosława Adamskiego. Pan nawet jest autorem petycji, zbiera pan podpisy, panie Radosławie, do władz miasta, aby nie zgodzić się na te plany, aby tam nie mógł powstać budynek wielorodzinny z usługami w parterach budynku. Dlaczego?
Tak, zbieram podpisy pod petycją. Petycja za ochroną mieszkańców i ogrodów przeciwko wywłaszczeniom. Tak się ona dokładnie nazywa. Złożę ją po majówce do Urzędzie Miasta, ale od razu precyzuję, nie do władz miasta, tylko wprost do pana prezydenta. Ona będzie zaadresowana. I na ten moment petycję podpisało ponad 230 osób. Można ją jeszcze podpisywać na stronie petycjaonline.com albo na moim profilu na Facebooku, też jest odnośnik Radosław Adamski, radny osiedla. I dlaczego ona jest do prezydenta adresowana? Albowiem dlatego, iż Rada Miasta już się wypowiedziała w sposób bezwzględny, jak widzi przyszłość tego terenu pięknego, zielonego, z którego korzystają mieszkańcy. I tutaj niestety muszę powiedzieć, że wszyscy radni Koalicji Obywatelskiej, którzy byli na głosowaniu, i wszyscy radni Koalicji Samorządowej, którzy również byli na głosowaniu, głosowali za tym, żeby zniszczyć tę enklawę zieleni, wyciąć drzewa i zalać to betonem, postawić budynek, no i odebrać mieszkańcom tą ich własność. No więc niestety, no tutaj Rada Miasta nam się nie popisała. Pan Andrzej, który zaraz będzie, nie głosował za tym, ponieważ jeszcze nie był w Radzie, ale gdyby był, to by pewnie głosował za, ponieważ całymi klubami głosowali, więc no niestety tak to wygląda.
No to pan Andrzej, teraz oddajmy panu Andrzejowi głos. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy pan popiera pana Radosława Adamskiego? Popiera to, żeby tam pozostało tak, jak jest, czyli taki teren zielony, dostępny w gruncie rzeczy dla okolicznych mieszkańców?
Dobra. Na początku, panie redaktorze, parę sprostowań, bo jeśli jest kilka zakłamań, więc warto to naprostować. Po pierwsze, nie ma tam żadnych wywłaszczeń, bo tereny tych kilku ogródków są dzierżawione przez miasta, czyli są własnością miasta. Po drugie, nie powstanie tam żaden jeden blok, tylko wkomponowane zostanie 3 do 4 małych budynków, maksymalnie dwukondygnacyjnych, uwzględniając parter, gdzie powierzchnia biologicznie czynna będzie do minimum 50% i to z zielenią wysoką. Druga sprawa, panie rektorze, pyta mnie pan, czy popieram tą petycję. Uważam ją za spóźnioną. Pan Radosław Adamski jest radnym oczywiście Rady Śródmieście Północ. Ona otrzymała plan do wglądu. Nie było żadnych uwag. Żadnych uwag ze strony radnych. Nie wiem, gdzie był pan radny wtedy. Również nie było żadnych wniosków do planu, więc gremialnie rozumiem, że Rada Śródmieście Północ, której pan Radosław Adamski jest członkiem, poparła również to, co poparła Rada Miasta. Ja uważam, że w dobie, kiedy dążymy do tego, żeby zabudowa mieszkaniowa się nie rozlewała poza granicę Szczecina albo na obrzeża Szczecina, to jest atrakcyjna działka w Śródmieściu. Nikomu przy tej intensywności zabudowy nie zasłonimy widoku, nie jest to żadna patodeweloperka. Powstaną tam, myślę, bardzo fajne, harmonijne, wkomponowane budynki mieszkaniowe, a jak wiemy, mieszkań zawsze jest w naszym mieście za mało.
A propos patodeweloperki, trzeba z tym określeniem uważać, bo już pierwszy wyrok sądu jest zakazujący takiego określania w jednym ze polskich miast wobec dewelopera. No, więc trzeba się liczyć ze słowami, okazuje się. I pan Radosław Adamski ad vocem. Panie Radosławie, to może to będzie pięknie wkomponowana zabudowa w znakomitym miejscu. Rozumiem, że będą to najdroższe mieszkania w Szczecinie, bo no, miejsce jest wymarzone.
Oczywiście, że tak jest. Jeżeli chodzi o przychody dewelopera, no będą one najprawdopodobniej astronomiczne, albowiem rzeczywiście miejsce jest piękne. Jeszcze chcę tutaj sprostować, moja Rada Osiedla w Śródmieście Północ teraz wyda opinię przeciwko tej zabudowie, bo mamy na to 30 dni, odkąd wpłynęły do nas dokumenty odnośnie tej działki i ten termin się kończy po majówce. W związku z powyższym, no pan Andrzej tutaj troszkę przekłamał, jeżeli chodzi o tą opinię.
Ale do planu nie złożyliście żadnych
wniosków. Ale ja panu nie przerywałem, panie Andrzeju. Proszę, pan będzie miał też chwilkę, żeby się wypowiedzieć na pewno potem. I teraz wracając, jeżeli chodzi o te działki, czy rzeczywiście będą tam mieszkania? No mam nadzieję, że nie, ale jeśli będą, no to ceny ich rzeczywiście będą astronomiczne, bo jest to miejsce takie, jakie jest. No i niestety, dlaczego się je tam buduje? Wcale nie dlatego, żeby rozwiązać jakiś problem z mieszkaniami w naszym mieście, bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, w tym mieście nie powstanie, raczej przepraszam, w tym miejscu nie powstanie jakoś bardzo dużo lokali mieszkalnych, więc wcale nie rozwiążemy problemu braku mieszkań. Rozwiążemy za to kwestię tych działek i ich użytku dla mieszkańców i strefy zielonej, która zostanie po prostu zniszczona. No i nie oszukujmy się, deweloper będzie chciał na maksa, tak jak mamy to przy Szałanowskiego, jak widzimy, wykorzystać ten teren, bo deweloper nie jest od tego, ażeby rozwiązywać nam problemy tutaj związane z potrzebami społecznymi, tylko jak każda firma dostaje teren i chce jak największy zysk z niego mieć, więc zabuduje tyle, ile będzie mógł w ramach prawa zrobić, a jak widać przy Szymanowskiego różne są kruczki prawne i różnie mogą to próbować, że tak powiem, zrobić. No ale powiem szczerze tak, nie dziwi mnie to w momencie, no kiedy deweloperzy sponsorują kampanię wyborczą, no prominentnych polityków w naszym mieście. No ostatnio nawet pan Kubowicz, kandydat z północy, ujawnił, że prezydent Krzystek bodajże 50 tysięcy od dewelopera spod Warszawy dostał na kampanię wyborczą, więc no takie rzeczy będą się
działy. Nie wiem, czy możemy potwierdzić te informacje.
Jak myślę, pewnie pan Kubowicz nie opublikowałby czegoś, o czym by nie wiedział. Ale przechodząc teraz jeszcze do sedna. Powiem tak, takich...
Ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
Tak, takich przykładów i takich niestety miejsc, gdzie będzie wciskany na wcisk jakaś zabudowa deweloperska, będzie więcej w tym mieście, ponieważ nie patrzymy na to, na ten problem braku mieszkań sensownie. Po prostu potrzebujemy dużych osiedli wielopiętrowych budynków typu takie jak na Słonecznym, jak na Kaliny, z dostępem do publicznych różnych usług i tego deweloperzy nie wybudują. To musi miasto, może być współpracy publiczno-prywatnej próbować robić, ale tego deweloperzy nie zrobią i na pewno braku mieszkań nie rozwiąże.
To jest przed nami w takim razie. Dobrze, musimy kończyć, to jeszcze ostatnie zdanie, pan Andrzej Radziwinowicz.
Panie rektorze, no nie jest tak, jak mówi pan radny Adamski. Po pierwsze, w planie jest nieprzekraczalna linia zabudowy. Nikt tam nic nie zabuduje, tak jak na Szymanowskiego. Proszę tutaj nie uprawiać populizmu tak naprawdę. To jest bardzo dobrze skonstruowany plan. Te budynki się ładnie wkomponują. Nikt tutaj nie zawłaszczy tego terenu. Czy on będzie łakomym kąskiem dla deweloperów? Po pierwsze, chodzi o to też, żeby miasto miało przychody. Miasto żyje z czegoś, oprócz tego, że pobiera podatki, sprzedaje tereny gminne. To jest teren na sprzedaż. Rada Osiedla Północ mogła na poziomie jakby przyjmowania planu przestrzennego, gdzie pan Adamski mówi o tym, że radni koalicji przyjęli gremialnie plan, mogła wtedy złożyć swoje uwagi, mogła się sprzeciwić temu.
I tu stawiamy kropkę. Pan Andrzej Radziwinowicz, pan Radosław Adamski. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A oto komentarz słuchacza. Posłuchajmy.
Jarek ze Szczecina. Tutaj uważam, że wszelkie zawłaszczanie przez kogokolwiek takich terenów zielonych w centrum miasta jest no głęboko niewłaściwe. Ja myślę, że jedynym rozwiązaniem to nie ma znaczenia, czy są to posiadacze ogródków działkowych, którzy mają to dla siebie, czy jest to deweloper, który sprzeda to komuś. Tak naprawdę zasada pozostaje taka, że ten teren jest do wyłącznego użytku nielicznej grupy osób. Mówił któryś tam z radnych, że tam mieszka ktoś niepełnosprawny, z dzieckiem niepełnosprawnym, które z tego korzysta. Dobrze, a jeżeli gdzieś obok mieszka drugie dziecko niepełnosprawne, które nie może na ten teren pójść, bo jego rodzice akurat nie mają umowy podpisanej, no to coś jest chyba nie w porządku. Ja jestem zdania, że powinno się takie tereny zagospodarować dla dobra wszystkich mieszkańców. Niekoniecznie bloki, bo bloki to chyba za dużo chyba ich mamy, a mało tych miejsc zielonych w Szczecinie, ale niech korzystają z tego wszyscy. Ja uważam, że tak powinno być na przykład z ogródkami przy ulicy Santockiej, czy tutaj niedaleko Bohaterów Warszawy, dochodzących do Mieszka Pierwszego, to są tereny zielone, z których korzysta no, ograniczona liczba ludzi. No, niech nie będzie tam zabudowy, broń Boże, nie chciałbym, ale niech to będą tereny dla wszystkich, a nie tylko dla wybranej grupki. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i czekamy na kolejne komentarze. Czujny 510 37 32, a ostatnie kilka minut audycji poświęcimy na strefę płatnego parkowania, czy właściwie miejsca parkingowe przy Urzędzie Miasta, ale nie w Szczecinie, a w Świnoujściu.
Dzień dobry, Maciej, ja dzwonię ze Świnoujścia. Ja mam taką prośbę. Mamy miasto strefę płatnego parkowania, ale istnieje takie miejsce naprzeciwko Urzędu Miasta, dosłownie przy ulicy Wojska Polskiego 2, które przejęła MZK Miejskie i okazuje się, że tam nie można płacić aplikacją M-Pojazd. We wszystkich miejscach można, a tam nie. Zapłaciłem aplikacją i dostałem mandat 200 zł. Nie ma żadnej informacji, że nie można płacić aplikacją. Jest wiele zgłoszeń od mieszkańców miasta, że ktoś wpadł na taki pomysł, bo ja rozumiem, że nie można płacić aplikacją, ale wystarczyłoby o tym mieszkańców poinformować, czy dać jakiś napis, na przykład tutaj nie można płacić aplikacją, bo ludzie nie wiedzą. Bardzo proszę o interwencję, dziękuję.
Dziękuję, ludzie nie wiedzą, ale wie na pewno coś na ten temat pan Jarosław Jas, a nawet więcej niż coś, rzecznik prezydenta Świnoujścia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Proszę powiedzieć, czy takich osób jak pan, który do nas zadzwonił, jest sporo? Nie wiedzą, że tam obowiązuje inna strefa, nie jest to taka strefa ogólnie świnoujska i jak zapłacimy w aplikacji, to nie zapłaciliśmy w gruncie rzeczy.
To znaczy, tak, mówimy tutaj w tym momencie o parkingach, które znajdują się poza drogami, poza pasem ruchu. I to są miejskie parkingi niestrzeżone, wydzielone w kilku miejscach Świnoujścia. Tych parkingów dokładnie jest 10. Jeden znajduje się właśnie tam przy Urzędzie Miasta, o którym wspomniał słuchacz. Natomiast one są bardzo dobrze oznakowane i również oznakowane są zasady płatności. Nie ma tam żadnej informacji o tym, że możliwa jest płatność poprzez aplikację, bo takiej możliwości po prostu w tej chwili jeszcze nie ma. Natomiast to się zmieni bardzo szybko i o tym również będziemy poinformować mieszkańców jak najszerzej. Natomiast to, co mówi ten pan, to musiał być jakiś nieszczęśliwy incydent. Wystarczyło podejść do parkometru, zapłacić albo kartą, albo gotówką i sprawa byłaby załatwiona. Tym bardziej, że pierwsza godzina parkowania w tym miejscu jest bezpłatna dla wszystkich.
Czyli niestety wygląda na to, że nasz słuchacz będzie musiał zapłacić tą karną opłatę dodatkową 200 zł.
Tak, wygląda na to, że niestety skończy się na tutaj w tym przypadku na zapłacie opłaty dodatkowej.
Czyli trzeba uważnie patrzeć na znaki, trzeba podchodzić do parkometrów, tak, i sprawdzać, jaka to jest strefa. Czy tam jest oznaczone, że to nie jest ta strefa płatnego parkowania taka tak, normalna?
Oczywiście, że tak, miejskie parkingi niestrzeżone, bo tak się one nazywają, oznaczone są znakami, które wskazują, z jakim parkingiem mamy do czynienia, są parkometry wyraźnie oznaczone, jest regulamin, są wszystkie telefony podane do operatora, więc tutaj nie ma żadnych uwag co do tego, w jaki sposób jest to oznaczone.
Pan Jarosław Jas, rzecznik prezydenta Świnoujścia, dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
No i ciekawą rzecz pan Jas powiedział, a mianowicie to, że tam można będzie jednak aplikacją płacić za ten darmowy czas, a u nas w Szczecinie nie można. Ot, ciekawe. Dziękujemy bardzo. Wawrzyniec Szwaja, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Słyszymy się jutro po 12:00.